Cześć. Słuchasz podcastu Hello Zdrowie, jak chorować i nie zwariować. Rozmawiamy w nim sobie o życiu z chorobą fizyczną i nie ukrywam, że więcej jest o życiu niż o chorobie. Ja nazywam się Ania Harko, jestem psycholożką, terapeutką, też choruję. Zapraszam, przed nami piękne spotkanie.
Miało nie być śmiesznie dzisiaj? Ale już zdążyło być.
Nie udało się.
Nie udało się, ale nikt tego nie słyszał. W sumie może się uda jeszcze. Może się uda. Przedstawiam. Agnieszka Matan ze mną, tak, naprzeciwko po lewej, jest komiczką stołeczną, improwizatorką oraz scenarzystką. Dlaczego tu nie ma stand-uperką? Jeszcze ja dodam.
Bo to w komiczce tam może sobie dodać, ale jaki, aż jestem pod wrażeniem, jaki bogaty życiorys to
Ale to nie koniec, ale to już ty powiesz o tej reszcie tych żyć. W internecie występuje pod pseudonimem, i tu już nie mogę powstrzymać śmiechu, Halo Matan. Nie mogę powstrzymać, bo przed chwilą powiedziałaś, że ujawniamy tę znaną osobę. Znaną
tak,
osobę.
Tak.
Ten anonimowy pseudonim. Oraz przede mną również Anna Olejnik.
Zgadza się, jak dodają
sobie dziewczyny. Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka DMP, klaun medyczny.
Również certyfikowany.
Certyfikowany klaun, klauna medyczna.
Można chyba tak powiedzieć.
Ukończyła 4-letnie całościowe szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Jest entuzjastką ruchu naturalnego oraz humoru jako sposobów na kontakt ze sobą i regulację emocjonalną. I pochwalę się, Ania jest również moją superwizorką w mojej pracy.
No,
psychoterapeutycznie.
Tak,
o czym z dumą mówię. I dzisiejsza nasza rozmowa miała się nazywać niezdrowe poczucie humoru, ale przed chwilą zmieniłam zdanie i będzie się ona nazywać chichot losu.
To ja wychodzę.
Chichot losu, myślę, że to jest świetna nazwa.
To tak w ogóle moje życie to jest podsumowane w tym. Bardzo fajna nazwa. Dobra do programu stand-upowego, więc jak się zgłoszę do ciebie.
Tak? No to o czym byłby fajnie ten stand-up? O czym?
No gdyby to był chichot losu, no nie jestem tutaj przypadkiem, tak, w twoim podcaście, bo to nie jest tylko o humorze, ale też o zdrowiu i humorze, i choroby i humorze, więc faktycznie w tym życiorysie, po tych wszystkich ciekawych informacjach na mój temat, no to kolejny szalony, ciekawy twist jest taki, że no bardzo mnie kochają choroby autoimmunologiczne. Ja nie byłam zainteresowana współpracą z nimi, a one mówią: Agniecha, tu wbijamy na kwadrat. I faktycznie jestem chora na różne rzeczy, ale żyję, więc jak ktoś ogląda, słucha, to jestem chora i żyję, ale żyję sobie z różnymi chorobami ciekawymi od 10 lat ponad, więc towarzyszą mi obojętnie co robię, czy jestem na scenie, czy jestem w domu, czy jestem wesoła, czy jestem smutna, no to jestem po prostu ja z ekipą zawsze i faktycznie no też na pewno dzięki poczuciu humoru sobie trochę lepiej radzę z tym, czy nie wiem, lepiej niż kto po prostu, już ktoś bez poczucia, jest też chory bez poczucia humoru i on jest smutny, a ja mam takie kocham cukrzycę, ale super, jelita, ale się bawimy, no, ale na pewno to trochę pomaga. No więc dlatego tu jestem. Jestem chora.
No nie wiem, ja nie wiem, jak teraz nawiązać.
Chora, chciałam powiedzieć, że jestem chora.
Ale czekajcie,
dziękuję za wsparcie.
Muszę to powiedzieć, że jakiś czas temu rozmawiałam z Jackiem Nochem, stand-uperem, który choruje na stwardnienie rozsiane i tak właściwie on najpierw chorował, potem został stand-uperem, a ty odwrotnie.
I jednocześnie.
Jednocześnie.
Tak, jakoś bardzo podobnie.
I to co powiedziałaś, jestem chora, my się zaśmiałyśmy. U Jacka też to jest, to znaczy on wychodzi na scenę, co to jest za mechanizm, on wychodzi na scenę, widziałam to w internecie, i on mówi, robi pierwszą aluzję do swojej choroby i publiczność wyje ze śmiechu. I pytałam Jacka o to i on mówi: no bo ludzie się śmieją z prawdy, to źle świadczy o naszym narodzie, że my się śmiejemy, jak komuś jest gorzej, ale że właściwie to jest coś takiego, że ogólnie ta prawda ma w sobie taki potencjał śmiechotwórczy, rozśmieszający, że on nie musi, Jacek, nic wymyślać. On wystarczy, że powie, jak to u niego jest i ludzie tak najpierw nie wiedzą, czy on mówi na serio, czy on żartuje, potem stwierdzą, skoro to jest w kontekście stand-upu, to widocznie to jest żart. Mhm. A to są takie... Ja z nim jak rozmawiam w tej rozmowie nieopublikowanej z nim mojej, to też mam takie czasami, nie wiem, czy to żart, a jak on mówi, a choroba to nie jest mój największy problem, to ja nie wiem, czy to mam już śmiać się, czy to jest, bo... Czy, albo ta choroba jest problemem.
Mówi, są o wiele większe problemy niż choroba, no.
Brak serce, poczucia humoru.
Serce złamane, to jest problem, a nie jakaś cukrzyca, no. To są, nie wiem... Różne są problemy, bo ty... Och, od nie wiem, od czego zacząć, bo to można dużo rzeczy powiedzieć. No ale faktycznie też oczywiście są jeszcze właśnie, no bo są choroby, tak? Chciałam tu Państwu powiedzieć. Są choroby. Ja wiem, że internet próbuje wszystkim mówić, że ich nie ma i że jesteśmy panami swojego losu i wystarczy tylko mieć dobre nastawienie i już nie ma choroby. Choroby są. No ale czy w związku z tym, że mam te choroby, to nie jestem niczym, jakby jestem niczym więcej, czy, jakby skomplikowane gramatycznie. Pytanie brzmi, czy jestem czymś więcej niż moje choroby?
Tak, odpowiedź brzmi tak.
Odpowiedź brzmi tak, więc jest to element życia. Oczywiście tutaj możemy posadzić 100 osób i każda będzie chora na coś innego i będzie się zmagała z czymś innym, więc sam fakt, że jest się chorym, nie znaczy, że wszyscy mają dokładnie to samo doświadczenie, oprócz tego, że coś może być dożywotnie i to nas łączy, ale w tej loterii chorób to też jeszcze najgorzej tutaj głównej puli nie wygrałam, więc wszystko przede mną.
Co by było główną pulą?
O Jezu, nie chcę tak, ale pamiętam, że trafiłam z cukrzycą, czyli z pierwszą chorobą przewlekłą i byłam bardzo smutna, bo miałam 25 lat i w ogóle się nie spodziewałam, że można być chorym na cokolwiek do końca życia, że ewentualnie jest, nie wiem, impreza do końca życia, a nie i też tu przestrzegam, że nie jest tak, że jak ktoś się bawi, to dostaje cukrzycę za karę. To po prostu tak nie jest. Tak, te cukrzyce są z różnych powodów. I byłam bardzo smutna i nikt w szpitalu ze mną nie rozmawiał o tym, że jestem smutna. I pamiętam, że przyszła jedna lekarka i powiedziała, niech się pani nie martwi, mogę mieć pani guza mózgu. I miałam takie, o dzięki za info, faktycznie, no to już się czuję super, że mogę mieć guza mózgu. Więc nie, no tak raczej się staram nie porównywać. No zawsze może być o wiele gorzej, więc...
Jak Agnieszka, ty mówisz, mam takie, zastanawiam się, czy ty mówisz w sobie, w głowie też w taki sposób. To jest taki dosyć lekki sposób, zdystansowany, także no słychać ten dystans między tobą a twoją chorobą, robisz ten dystans, robisz to miejsce dla siebie. To jest trochę tak, jak ja też mówię o swojej chorobie, posuń się, zrób mi miejsce. I ja to mówię otwarcie w rozmowach z ludźmi, ale też w sumie, jak się wsłucham w siebie, to rzeczywiście ja tak myślę o tym. I pytanie mam do ciebie, czy ty też tak myślisz o tym? Czy ty to robisz na użytek naszego spotkania, wiesz?
Nie, zupełnie nie. No myślę, że też 11 lat z cukrzycą, to też to już nie jest żadna nowość. To jest element mojego życia po prostu. Mam insulinę, spadnie mi cukier, mam za wysoki cukier. To jest jakaś pula rzeczy, które mi się przydarzają każdego dnia i to też już nie jest jakaś specjalna...
To już jest taka porządna relacja.
To już jest porządna relacja. To już nie jest jakaś... Oczywiście bywam tym zmęczona, i to, zwłaszcza, że to nie jest jedyna choroba i o wiele trudniejsze jest choroba jelit, którą mam, bo to jest w ogóle, bo cukrzyca jest jakaś taka, no ma w sobie coś takiego też jak tak społecznie, no takiego trochę dziwnego, ale takiego zaskakującego, bo jednak ludzie bez cukrzycy myślą, że też właśnie starzy ludzie, jakby starsze osoby mają tylko cukrzycę i nagle jest taka dziewczyna z cukrzycą, jeszcze dziewczyna, nie pani, a te jelita takie są jakieś takie, trochę wstyd tutaj z brzuchem, to są wszystkie, wiecie, no takie zasrane sprawy, to się już tak łatwo nie gada i jeszcze o tych sprawach takich zasranych to nie zrobiłam stand-upu. Jeszcze nie miałam takiej, ale mam tytuł, jeżeli kiedyś zrobię, to będzie się nazywał, mój program Nie Zesraj Się, tak się będzie nazywał, to już mam program, ale to jest jednak, dopiero to są 4 lata mojego życia, takiej nowości, więc tutaj jeszcze mam swoje wzloty i upadki.
Ja uprzedziłam was, że jestem osobą, która nie zadaje pytań. Coraz lepiej w tej roli się czuję w podcaście. Śmiało.
Po prostu od siebie.
Tak.
No, ja tak sobie myślę, bo tak się zaśmiałam.
Tak jest.
Jeszcze raz. Jak powiedziałaś, Agnieszka, o tych jelitach, bo tak sobie myślę, właśnie bardzo tego doświadczam też w swojej pracy, że jakby to ciało, no naprawdę ono jest kompletnie niechciane, nie? Mhm. W naszej kulturze i w ogóle jest właśnie to przekonanie, które próbuje się nam wmówić, że wszystko możesz, cokolwiek sobie pomyślisz, afirmuj, chciej i wszystko jest możliwe, ale to, co się wiąże z ograniczeniem, z fizjologią, z tym, co normalnie nam towarzyszy, właśnie te wszystkie zesrane sprawy, bąki, trudności, bóle, to, że jesteśmy zależni od tej fizjologii, wcale nie jesteśmy w swojej najlepszej kondycji codziennie i wtedy, kiedy tego chcemy, o tym jest bardzo w ogóle trudno mówić. Ja tego też doświadczam, jak przychodzą osoby do gabinetu, ja mówię, no mamy taką możliwość, że ja mogę proponować pracę z ciałem, trochę uważności, kontaktu i wtedy widzę, jak osoby po prostu sztywnieją, nie mówią, nie, to ja mogę porysować, nie? Że to jest trudne. Mhm. Trudne być w taki autentyczny sposób ze swoim ciałem. Mhm.
Z korygucie, jak nie mam racji, ale humor może być taką, wiecie, drogą, takim mostem między mną a moim ciałem, które się psuje, które mu coś tam dolega, które zaczyna się zachowywać poza kontrolą, że ja przez ten humor trochę jakby docieram do niego, bo nie mogę do niego dotrzeć na serio, bo w sumie trudno mi wziąć na serio, bo wtedy to będzie za bardzo, nie wiem, bolesne, trudne, przeszkadzało spać. Ale mogę do tego dojść przez humor jakoś, potraktować to humorystycznie. I tak przychodzi mi, nie wiem co mi przychodzi do głowy, w ogóle ten projekt, który kiedyś zrobiliśmy, jak robiłam Fundację Ludzi i Medycynę, ona się zaczęła od projektu Kartki na złe okoliczności. Tam się z Agnieszką poznałyśmy, jak o tym mówiłam kiedyś na scenie. I Kartki na złe okoliczności są o tym, są o takim żartowaniu też między innymi, o żartowaniu, o mówieniu w relacji, o chorobie, w relacji z bliskim, z przyjacielem, który zachorował. Ale w poszukiwaniu takiego języka innego, specyficznego dla nas. I ten język może być, wiecie, zależny od tego, jak w danej relacji to funkcjonuje. I są relacje przepełnione humorem, i w których zdarza się nagle choroba. I co, ten humor mam wywalić z tej relacji? Mam nagle, o, to jest poważna sprawa, bądźmy teraz poważni, przestańmy się śmiać. No skoro to było między nami, jechaliśmy po bandzie wcześniej, to dalej to róbmy, czemu nie? No i przychodziły do mnie osoby wtedy, bo to zrobiliśmy w ogóle pospolite ruszenie, ludzie przynosili swoje kartki. I ja do dzisiaj to są rzeczy, które mnie prowadzą, ale powiem wam moją ulubioną kartkę. Jesteś złośliwy, nowotwór przez ciebie przemawia. I to nie każdego śmieszy. A mnie to śmieszy. Mnie to śmieszy i rozumiem, jaka relacja panowała, jaka dobra relacja musiała panować między ludźmi, między którymi taki tekst mógł się pojawić w ogóle. Mhm. Nie? Że
nie ma takiego nadmiernego wydelikacenia.
Wydelikacenia, z takiego spięcia też, o jakim ty przed chwilą mówiłaś gdzieś.
Takiego tabu.
Tak, i tabu, dokładnie. Dokładnie.
I jakie zaufanie musi być, że jeżeli można sobie pozwolić na taki tekst.
Tak.
Kurczę, mi się wydaje, że to jest bardzo wielowymiarowe i przy wszystkim, o czym teraz mówiłaś, to ja w ogóle jestem, no to absolutnie jestem ambasadorką dobrego humorku i jestem na tak. I zwłaszcza bardzo się zgadzam przy tym języku, bo w ogóle człowiek chory, tak też na podstawie człowieka mnie, różne rzeczy, które masz i właśnie różne organy, które nie działają, albo dolegliwości, które masz, znajdujesz jakiś język, więc ja mam jakieś swoje słownictwo na różne rzeczy. Moi znajomi tego słownictwa używają w ogóle. Jest to bardzo słodkie. Jak
podrzucisz trochę? Jest to bardzo słodkie.
Rzeczywiście cukrzycy mogą sobie tak grać polskim słowem. To jest bardzo śmieszne, że właśnie jest dużo miłych rzeczy dla dzieci, że właśnie tam słodziaki, coś tam. Dla takich młodych, dorosłych cukrzyków to nie ma nic ciekawego, ale dla dzieci słodkich to jest dużo fajne. Ale na przykład jak mam taki... gorzej się czuję pod takim kątem brzucha, to u mnie zaraz zwierzę się w ogóle, witam Polskę, ciekawe informacje na mój temat, to na przykład używam takiego określenia, że właśnie no nie mogę dzisiaj czegoś zrobić, albo źle się czuję, to określenie to jest dupczak. I właśnie
jak mnie pytają właśnie przyjaciele, jak się mam, czy się jak tam Dubczak i tak dalej. Mamy swoje doktor Dubczak. Ostatnio moja przyjaciółka zaczęła chorować też na jakieś brzuchowe sprawy w domu, więc ona też zaczęła używać doktor Dubczak. Zadzwonił do mnie jakiś jej znajomy, który ma ojca chorego na jelita, że słyszał, że doktor Dubczak, no w ogóle bardzo dużo się wydarza dookoła tego.
Doktor Dubczak łączy.
No, na maksa, więc doktor Dubczak jest super. Ale na przykład też ostatnio właśnie miałam kolonoskopię i to w ogóle nie jest jakaś super atrakcyjna sytuacja w życiu. Są ciekawsze o wiele, w których można brać udział. I trafiłam na takiego super gościa. Kurde, jakby przypadkiem musiałam w jakimś miejscu to zrobić. W sensie nie, że szłam i tak weszłam i mam kolonoskopię, proszę wsadzić mi rurkę w tyłek. Ale był super lekarz, który opowiadał takie żarty. Tak mnie rozśmieszał gość, tak po prostu sprawiał, żebym... I ja w ogóle taka, nie chcę to patrzeć. I on jeszcze jest super panią pielęgniarką, byli tak zajebiści. I oni, pani Agnieszko, nie chcę pani popatrzeć, jakie piękne jelito. Pani zajrzy do środka, to jest jedyna okazja. Byli super. I w ogóle taki, no oczywiście to jest oczywistość, ale to wcale nie jest takie powszechne. I jeżeli jest lekarz, lekarka z poczuciem humoru, pielęgniarka, ktoś z tej tutaj opiekuńczej służby i nie taki, kto nas roastuje albo się z nas wyśmiewa, bo wydaje mi się, że to jest taka granica, że tak doktor Dubczak wyszedł ode mnie, to nie jest tak, że nie, żeby znajomi się ze mnie śmiali i ja w tym mam takie dobra, wiadomo, jestem chora, to śmiejcie się ze mnie, to będę tak chichotać razem z wami, bo wy sobie nie możecie poradzić z obciążeniem, bo ten humor też czasami ukrywa emocje po prostu i to wydaje mi się, że jest ciemna strona humoru, że w pewnym momencie trzeba już ten mikrofon odłożyć i żarty na bok i po prostu powiedzieć, że komuś jest smutno też, ale przepraszam, bo to dygresja, to tylko tutaj zakręcę, że no i kurde, ale miałam dygresję i się zgubiłam. Na pewno mówiłam coś ciekawego. Że lekarze. Dzień dobry, chciałam zaapelować. Trochę humorku, trochę uśmiechu takiego po prostu i naprawdę człowiek ma tak, no dobra, może jestem przewlekle chora, ale było miło, przynajmniej u lekarza. To naprawdę dużo daje, więc bardzo dziękuję panu doktorowi, co mnie rozśmieszał przy kolonoskopii, bo był naprawdę niezłym jajcarzem. Było to bardzo przyjemne wszystko, więc...
Ale było tak. Miło, fajne, fajne, tak. Oby było miło. A powiedziałaś... jakby ja już, ja tak Ania, to komentarz, Aniu, poprosimy o komentarz, bo powiedziałaś o tym, że czasem to się robi
ciemna strona humoru.
Kiedy ten humor jest dobry, kiedy humor jest zły? Jest coś takiego?
Tak, myślę sobie, że można jednak powiedzieć, kiedy on jest dobry, kiedy on jest zły. I myślę sobie, że jest takie proste, tak generalnie, taki prosty test, czy jakby wszyscy się czują okej z tym, z czego, jak się śmiejemy, czy jak używamy humoru, czy ktoś się czuje na przykład dotknięty. I myślę sobie, że to jest ważne właśnie, jeżeli mamy się śmiać z czyjegoś czegoś, życia, cechy, czegokolwiek, no to jeżeli to wychodzi od tej osoby, to ona wtedy ma nad tym kontrolę i ona proponuje tą konwencję i jakby dystans, tak, głębokość, na jaką możemy wejść w jej temat.
To, co Agnieszka powiedziała, że Dubczak wyszedł od ciebie.
Tak, że to jest wtedy taki jakby szacunek, tak, można mieć, że nie wchodzę jakby dalej, tylko biorę to, co mi osoba podrzuca, daje, na ile pozwala. I to jest wtedy fajne, jeżeli to jest w takim odczuwaniu się wzajemnym. I myślę sobie, że w takich sytuacjach, nie, że to jest kluczowe.
Ta relacja.
Tak.
Ta relacja
i to, że owszem, możemy się śmiać, możemy jechać po bandzie, możemy być może w pewnych sytuacjach z pewnymi osobami śmiać się ze wszystkiego, ale jakby nie tracimy w tym swojego czucia, poczucia tego, czy to jest okej, że jakoś gdzieś z tyłu głowy mamy to i myślę sobie, że no różne style humoru mają swoje ciemne i jasne strony. Nie ma takiego, który byłby... Tak mi się wydaje, ja bym taką paradoksalną może tezę kontrowersyjną postawiła, że nie ma takiego stylu humoru, który jest w 100% pozytywny zawsze i nie ma takiego, który jest negatywny zawsze, Natomiast wszystko zależy, jakich używamy i możemy humoru używać do tego, żeby sobie pomóc w samoregulacji, do tego, żeby nawiązywać relacje, żeby się poczuć lepiej. I to jest super. Możemy jego używać, tak jak ty powiedziałaś, do tego, żeby uciekać. I okej, strategie unikowe też są czasami potrzebne, jak nie jesteśmy gotowi się z czymś skonfrontować, ale jeżeli będziemy wiecznie uciekać, to już może być szkodliwe. I myślę sobie o takim podziale na style humoru Roda Martina. On wyróżnił 4 style, z których 2 wydają się ewidentnie pozytywne, a 2 ewidentnie negatywne. I ja uważam, że...
A ty podchodzisz do tego tak kontrowersyjnie.
No właśnie, bo z humorem.
Aha, z humorem.
Bo jest z tych pozytywnych, to by był humor w służbie ego, wtedy kiedy go wykorzystujemy po to, żeby siebie wzmocnić, żeby sobie pomagać w życiu codziennym, i humor afiliacyjny, który nam służy do tego, żeby z innymi się łączyć, żeby uwypuklać to, co wspólne, żeby łapać wspólny język, podkreślać to, w czym jesteśmy podobni, czyli budować relacje.
Ten pierwszy, jakie to mogą być rzeczy, które to jest, co z tego, co my mówimy o sobie, by tu podpadało pod to? W służbie ego.
Myślę sobie, że doktor Dubczak podpada, bo on jakby nazywa to, co może być trudne, w taki sposób humorystyczny i pozwalający się z tym zaprzyjaźnić. Nie wiem, czy ty się zgodzisz.
Absolutnie. Tak, jeszcze w ogóle już widzę taką książkę Doktor Dubczak w służbie ego. Wspaniałe rzeczy dzisiaj tutaj powstaną. Ale to się nie nazywa smutny tyłek, nie wiem. Zaraz będę pozdrawiał wszystkich. Zasrana Dubsko. Tylko doktor Dubczak, że nawet brzmi dumnie. To jest jakiś fajny, jakaś taka bardzo spoko
persona. No w ogóle
persona,
ja to widzę z dużej litery, przecież to słowo. To
dokładnie.
Jest
przez duże D, doktor Dubczak.
Taki jędrny jest.
Ale absolutnie tak, więc to jest taki mały plusik do ego i w ogóle do takiej, że moje życie było grą komputerową, to tam jak jest ten paseczek z siłą, to tam doktor Dubczak
nabija,
tak. No.
Okej, okay. No tak.
To są te jakby pozytywne,
tak,
roboczo.
Tak. I teraz są 2 negatywne, roboczo. To będzie samodeprecjonujący humor. Czyli humor, kiedy ja się śmieję z siebie, ze swoich słabości, opowiadam o swoich porażkach. I drugi to jest humor agresywny. I myślę sobie, że...
Kiedy tak się z kogoś śmieję, tak?
Tak. Kiedy się śmieję z kogoś, kiedy jestem złośliwa, kiedy używam takich ostrych, nie wiem, porównań, tak? Niby humor, ale jednak tam pod spodem jest taka chęć, żeby być może kogoś odeprzeć, czy jakoś zatrzymać, zranić. I on oczywiście ma swoje dużo ciemnych stron, tak? Bo może krzywdzić, oczywiście, że tak, ale z drugiej strony ja sobie myślę, że agresja jest też potrzebna w życiu i czasem po prostu potrzebujemy się bronić. I na przykład, tak? I na przykład, nie wiem, chociażby kiedy, nie wiem, jesteśmy jako kobiety w jakimś męskim środowisku, które zaczyna jakieś zaczepki, czy jakieś takie dziwne teksty, czasami taką agresywnym, po prostu taką ripostą, ostrą, ciętą, można szybciej jakby postawić sytuację do pionu niż czymkolwiek innym. I wtedy próby jakiegokolwiek innego zadziałania, tak, takiego afiliacyjnego czy takiego ugodowego, nie będą adaptacyjne. Adaptacyjne będzie obronienie się, czy też postawienie tej granicy. Dlatego sobie myślę, że to jest też potrzebne. Już nie mówiąc o tym, że mamy tą agresję w sobie, i na przykład tak jak zabawy są często dzieciaków, takie siłowanki mają sporo agresji w sobie. Tak samo później nastolatki często sobie dogryzają, mają takie potyczki słowne. I to wcale nie musi być raniące, tak? Jeżeli oni wyczuwają, wiedzą, to jest jakiś język, jakaś konwencja, którą oni mają, to jest taki rodzaj ćwiczenia umysłu, sprawdzania tych granic, jak daleko mogę się posunąć, też odreagowania czasem pewnych rzeczy. Więc myślę sobie, że to może być bardzo adaptacyjny, nie?
Taki agresywny humor.
Tak.
O tym mówimy.
Tak,
a ten pierwszy z tej listy negatywnych, ten, który się, jakby, w którym siebie obnażamy, to mnie bardzo zaciekawiło, bo wydaje mi się, że ja po niego sięgam czasami. I też, i w sumie Jacek, o którym tu dzisiaj powiedziałam, że jak on wychodzi na scenę i pokazuje swoją słabość, bo jego chorobę widać też i on z niej się naśmiewa, to jest chyba to. Ja miałam takie wrażenie, że on się trochę tak jak... Ja mu tego nie powiedziałam, ale że tak jakby on się na takie strzały wystawiał, że dawajcie mi tu te strzały, trochę tak, nie? Te strzały śmiechu, ale one są we mnie wymierzone. I zapytałam go o to, jak on się czuje na scenie, jak ludzie się z niego śmieją, z jego choroby. I on chyba mi odpowiedział coś takiego, o ile ja to dobrze pamiętam, ale odpowiedział mi chyba, że po prostu on jest po to, żeby bawić. To jest jego rola, on jest tu w tej roli. Więc on tak nie bierze tego. Więc myślę, że to jest może okej, skoro on sobie zrobił ten test, o którym Ania mówiła, że dla niego to jest okej, więc to jest okej. Ale powiedz mi o tym jeszcze, proszę.
No to jest ciekawy przypadek, nie? No bo wydaje mi się, że wszyscy go używamy i jest też ogromną wartością, że można mieć do siebie dystans i też właśnie nie budować jakiejś takiej fasady z marmuru, tylko pokazać tą słabość i pokazać ludzkość.
Ja mówię, w wywiadzie z Ładny Dymny kiedyś powiedziałam, że ja z powodu, bo ja mam chorobę nerek i te nerki rosną we mnie, i zawsze śmieję, że nie mam wcięcia w pasie z tego powodu, co jest prawdą, że tak myślę przez te nerki. I to jest tego typu chyba humor, co?
Tak. No tak, to jest taki humor, jak tutaj przed chwilą ktoś mnie zapytał, czy mogę podjechać, czy dam radę się zbliżyć do stołu i ja zapytałam, czy chodzi o mój brzuch. I ten humor może być śmieszny, może być dla nas taki uwalniający napięcie. Ale wydaje mi się, że to jest ważne, żeby jakby też poczuć, co się dzieje po. Że czasem się śmiejemy, a czasem przestajemy się śmiać, bo na przykład tego jest za dużo, albo mamy poczucie, że ktoś robi sobie tym krzywdę po prostu. Mm-hmm. Nie? Bo rzeczywiście się zaczyna podkładać, bo co innego, jak ja mam dystans do siebie, mnie to śmieszy i to jest dla mnie okej. A co innego, jeżeli ja rzeczywiście jakby... no już tak przesadzam. Mówię, ojej, jestem taka malutka, słaba i w ogóle jest...
Albo jestem taka zabawna, śmiejcie się ze mnie. I to się staje moim celem, nie? Że śmiejcie się ze mnie, że ten
bez względu na koszty.
Tak, tak. A ja poniosę te koszty, dokładnie. Żeby być tylko tą zabawną.
Tak. I wtedy myślę, że to może wcale już nie być zabawne i nie być adaptacyjne. Więc tak jakoś sobie...
A was co śmieszy najbardziej?
Tak w ogóle w całym
świecie. W ogóle, tak. Mnie, powiem wam, co ostatnio, Ani kiedyś mówiłam, śmieszyło mnie, co najbardziej śmieję, ja się tydzień śmiałam, naprawdę. To mijałam panią z pieskiem w parku zachodnim i pani, mijając mnie do tego pieska, powiedziała: patrz przed siebie. To jest jak koniec już. I to dla mnie to coś było tak... Ja nie mogłam się powstrzymać od śmiechu i następnie śmiałam się naprawdę przez tydzień na słonie tego czegoś. Myślę, że nie rozśmieszyłam żadnej z was za bardzo, więc może to nie jest uniwersalne poczucie humoru, które ja mam.
Też nie byłyśmy w tej sytuacji. Nie,
tak, to była sytuacyjna rzeczywiście. Ale to, że ktoś może w ogóle komuś przyjść do głowy, że do psa powiedzieć: patrz przed siebie, że pies może to zrozumieć i posłuchać i usłuchać i w ogóle wykonać. No.
Bo nie masz psa, Ania. To tak, dlatego
mam kota,
ci to
mam
śmieszy.
Kota, tak, to dlatego mnie to...
Każdy właściciel psa gada do niego i patrz prosto, jest naprawdę mało skomplikowanym komunikatem do psa.
I psy to robią,
psy to rozumieją.
No i mnie jeszcze śmiesz, ja mam takie czarne poczucie humoru, myślę, że choroba je wyostrza na pewno, uwielbiam, bo sobie pozwalam na to i wiem, jakby jako osoba chora, mogę sobie na to pozwolić, żeby się śmiać z takich różnych rzeczy. I na przykład kiedyś rzuciłam byłam w Centrum Zdrowia Dziecka z moim synem, zrobiłam zdjęcie lodówki, gdzie był napis lodówka do przechowywania jedzenia pacjentów, wymazałam to jedzenie, wrzuciłam zdjęcie lodówka do przechowywania pacjentów, bardzo mnie to śmieszyło, ale kilka osób tam przestało się ze mną wtedy kolegować po tym poście. Nie wiem, czy psycholog może sobie pozwolić na takie żarty w ogóle.
Myślę, że na maksa, jak sobie psycholog na coś takiego, to jest takie, jak takie poważne zawody. Mam takie zawsze porównanie do
takich osób jak dyrygent na przykład w Filharmonii, albo no, dziwna figura, ale jednak jest taka figura spoko księdza, że już teraz no jakby w ogóle to nie jest jakaś super opcja być księdzem generalnie, ale że tak z dzieciństwa, jak jeszcze chodziłam do kościoła, że jakby taki ksiądz czasami rzucił żartem, to taki żart księdza to się liczy jak razy 7, bo on jednak takie sakrum tam po prostu przekroczył i tak samo dyrygent, taki gościu, co się po prostu tam dryguje, tak, bo tak się robi, tak pokazuję teraz, jak się dryguje, dokładnie tak się robi. I, ale odwróci się do publiczności i puści oko i wszystkie bawki wtedy. bo zrobił coś tak niekonwencjonalnego, niesamowitego, wszedł z piedestału po prostu i jest zwykłym, śmiesznym typem, więc są takie miejsca i wydaje mi się, że jak jest się na przykład psycholożką i taki się wrzuci żart, no to w ogóle, ale nie wiem też, jaka tutaj jest teraz jak się powinno robić. No ale chyba teraz w social mediach, no to bo pamiętam takie czasy, kiedy terapeuci i terapeutki byli incognito, że nie, w ogóle nic nie można było zobaczyć. Jak pierwszy raz chodziłam na terapię, to stalkowałam moją terapeutkę, chciałam się czegoś dowiedzieć, nic się nie dowiedziałam, a teraz ta terapeutka tańczy na TikToku, więc i robi bardzo, tak, ta sama. I robi bardzo mądre i fajne rzeczy, więc...
Ale to, co powiedziałaś o tej, bo powiedziałaś o łamaniu konwencji, to też jest taki typ humoru, o czym wiem, bo z Anią rozmawiałam na schodach tu przed studiem, od Freuda, gdzieś to się...
Gadałaś jest... z nim.
A Ania mi powiedziała, zespołem to, co Ania mi powiedziała, albo Ania mi to sama, ale powie mi to sama, chodzi o ten typ, gdzie się łamie... gdzie łamie się oczekiwania, że oczekujesz czegoś od rzeczywistości i ta rzeczywistość ci nagle podkłada skórkę od banana i się wywracasz. Znaczy nie ty, tylko ktoś inny oczywiście. I to jest zabawne. Powiesz, Ania, o tym więcej?
Tak, jak ty mówisz, Agnieszka. Ja też tego doświadczyłam, zaczynając z kolei swoją drogę psychoterapeutyczną, że w ogóle jak byłam na pierwszym stażu w szpitalu, nie wolno było się śmiać. W ogóle jak ktoś się śmiał, pacjent, to był wyraz oporu i w ogóle to było bardzo źle widziane, naprawdę. To się zmieniło i ja byłam bardzo zdziwiona, jakby wgłębiając się w ogóle w temat humoru. Ja myślałam, że nie ma w ogóle, nikt na ten temat nie napisał, nie ma badań. Okazuje się, że to jest ogromna dziedzina, ogromna. I już Freud pisał, zresztą nie tylko
Freud
już,
to o wszystkim pisał różnie, mądrze i niemądrze pewnie.
Tak, ale myślę sobie, że humor, fajnie takie trzy aspekty humoru, trzy rodzaje humoru sobie wypunktował. Jednym z nich jest humor niewerbalny, który właśnie polega na takim humorze, pewnie slapstickowym, bardziej fizycznym, na tym, że właśnie coś, czegoś oczekujemy, życie się toczy jakimś torem i jest zaskoczenie, coś idzie zupełnie inaczej. Trochę to nawiązuje do takiej teorii niespójności. Myślę sobie, że to w ogóle jest w wielu teoriach humoru się pojawia ten element zaskoczenia, niespójności, jakichś oczekiwań, które nie są zaspokojone. Jakoś tak. To chciałaś, żebym powiedziała?
Tak, dziękuję bardzo.
Ale mogę jeszcze coś powiedzieć? Bo z kolei moim ukochanym rodzajem to jest ten właśnie, co powiedziałaś, chichot losu, czyli on to nazywa komizmem. Freud, czyli pod tym rozumie taki humor, który polega na takim wyrozumiałym śmianiu się z kolei losu, z tego, co nas wszystkich dotyka, z jakichś przypadków. I to jest taki humor, który nam pomaga sobie radzić z wieloma rzeczami, też jakby nie pozostać samemu w tym, co jest trudne, tylko właśnie się w tym też łączyć.
Mnie w tej nazwie, jakby biorę to od ciebie, że to tak, ten chichot losu jest tu, ale ten chichot jest taki, ma w sobie to słowo, taką złośliwość jeszcze, nie? Ma taką, że ten los jest jednak taki, jak ten clown, jak ten z Batmana clown, nie? Że jest w tym coś takiego, Joker jest w tym coś takiego, ale wiecie skąd to się wzięło? Nie mogę chyba tak robić, że zagaduję moje rozmówczynie, ale to zrobię.
Jesteśmy inspirujące.
Bo to się wzięło stąd, że moja koleżanka, przyjaciółka mi opowiedziała o takiej historii, że ktoś był chory na zapalenie na raka trzustki. I druga osoba się tą osobą opiekowała. I wszyscy myśleli, że ta osoba chora na to raka trzustki umrze jako pierwsza. I jakby, bo to wiecie, jak słychać, to jest taka choroba bardzo trudna w obsłudze, w przedłużaniu życia. Trudne, to jest... Zostawię to, zaparkuję to tak. I stało się tak, że ta druga osoba na wakacjach utonęła w morzu. A ta osoba z tym rakiem trzustki do dzisiaj żyje już po kilku latach od tej diagnozy i ma się dobrze. I to jest taki chichot losu, że my, los nam rzuca, wiecie, takie różne rzeczy i my czegoś się spodziewamy, że to nawet tego najgorszego się spodziewamy, a tu nagle dzieje się coś zupełnie takiego, o jacie, czyli to może być tak, to może pójść w tym kierunku, w takim zupełnie niespodziewanym. Dla osób postronnych to jest chichot, oczywiście to nie jest dla tej dziewczyny chichot, ani dla niego to nie jest chichot, ale dla osób postronnych, które to obserwują, mogą być, o, nie tak, to w ogóle się zapowiadało. Jakby tak myślę trochę o tym chichocie losu.
No, widzisz, że... ja ten chichot rozumiem bardziej łagodnie. To już był taki, nie wiem jak to nazwać, taki chichocisko, nie wiem, chichot atomowy.
Mi się wydaje... według jakiejś mojej księgi badań empiryczno-życiowych, że w ogóle większość żyć ludzkich to jest taki chichot losu, że to jest jakaś taka wielka mistyfikacja, że ludziom się wydaje, że jest jakiś porządek i jest jakiś wymarzony porządek, ale tutaj po prostu ciągle jest jakaś historia, albo to jest choroba, albo jakaś dziwna niespodzianka od losu, albo coś się wydarzy z zewnątrz. No, wydaje mi się, że też idąc tym tropem, no to w ogóle wszystkie okoliczności geopolityczno-ekologiczne są, no to już nawet nie jest chichot, faktycznie to jest jakiś taki śmiech z piekła tutaj, może, no i teraz macie wszyscy. Nie ma się kontroli nad tym, po prostu, tak jak nikt, oczywiście też ludzie często zdrowi i są te osoby, które akurat mają, nie wiem jak to określić, mają szczęście i lepiej tam w gwiazdach jakoś to wszystko zostało ułożone, jakoś to się wszystko tak poskładało, że tak jakoś jeszcze ich ominęła rzecz i możliwe, że do końca życia będą mieli trochę łatwiej niż powiedzmy jakaś średnia krajowa. Więc ci ludzie, którzy mają trochę łatwiej, bardzo tak nie chcą przyjąć, że po prostu można zachorować po prostu. Tylko jest takie, no Zbyszek to się prosił, tak? Zbyszek się prosił o chorobę.
Taka rozpaczliwa próba kontroli.
Tak, tak. A absolutnie większość ludzi w ogóle się nie prosiła o chorobę, a znam mnóstwo ludzi, którzy, jeżeli już jesteśmy w tej nomenklaturze, to składają podania i kosze ze złotem do choroby i nic ich nie tyka, więc to naprawdę nie jest takie proste. I to się też oczywiście przekłada na wszystkie inne rzeczy. Jak ktoś jest akurat gorszy, to tak jak kredytowcy, jak tam wszyscy frankowicze byli pogardzani przez tych, którzy jakoś tam lepiej se wszystko to poskładali, tak no nie byli w stanie zrozumieć, jak można było nie doczytać umowy na przykład, no nie? Więc
które czasami, nigdy nie przeczytał.
Tak,
nie.
Czasami się po prostu nie doczytało z różnych względów. Więc, oj ty Boże, ile my mamy czasu? Czy możemy rozmawiać 90 godzin?
Jeszcze 15-20 minut.
Chciałam się, mam taki przykład, ale on jest trochę w ogóle spoza choroby, ale też
o,
a propos faktycznie, żeby można tej potrzeby radzenia sobie śmiechem, to teraz tak eksploruję, mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy z ekspertką w tym temacie, a na razie jestem po prostu pasjonatką jednego aspektu, jednego tematu, czyli kabaretów, które działały w getcie warszawskim, bo przez niedługi czas, to było maksymalnie tak 1,5 roku, kiedy sceny komediowe działały w getcie i tam mogły działać i w ogóle, jeżeli ktoś mógł z nich korzystać, widzowie, których było na to stać, chcieli oglądać tylko komedię. I bardzo zaskoczyła mnie taka informacja, że twórcy przedwojenni, którzy byli bardzo szanowani, bardzo poważeni, pisali jakieś piękne tanga, jakieś wspaniałe wiersze, jakieś ważne sztuki. Parę lat później w tych okolicznościach ekstremalnych nie mogli się do tych teatrów dostać. Zostali wszyscy wykopani, ci co, powiedziałabym tak mówiąc kolokwialnie, robili smutne rzeczy i zamulali, bo ludzie chcieli, żeby się świeciły schody, żeby były żarty, żeby były skecze, żeby były piosenki, a nie jakieś smutne tanga. To jest bardzo ciekawe, że faktycznie jest tak, że ten humor jest potrzebny w każdym momencie, a już zwłaszcza w tych ekstremalnych momentach, bo to jest chyba jeszcze taki rodzaj humoru, możliwe, że jest to według jakiejś teorii
już nic nam nie zostało, to humor nam został faktycznie. Ja nie czuję się w takiej sytuacji, że nic mi nie został, tylko humor, bo po prostu akurat to jest moje takie narzędzie do przetrwania, ale też w ogóle do komunikacji od dziecka w zasadzie, że po prostu miałam jakiś, nauczyłam się tego, że różne trudniejsze rzeczy jakoś rozbrałem humorem i to się stało moim narzędziem do pracy, ale super jest się pośmiać w każdej okoliczności. Faktycznie też oczywiście, jeżeli to jest generowane przez, jeżeli jesteś tę osobę, która jest w dupie, niż przez ludzi, którzy są tak jak z tymi frankowiczami, mm-hmm. czy przekładając, mm-hmm. teraz skaczę, byliśmy w getcie, teraz jesteśmy chorobą, a teraz w banku. No żeby się nie śmiali ci ludzie, którzy są wyżej, którzy są zdrowi z ludzi. Oczywiście teraz to już po prostu są jakieś oczywiste oczywistości, ale wcale nie są takie jasne w komedii takiej komercyjnej, popularnej, że ja akurat po prostu uważam, że śmiać się mocniejsi ze słabszych nie powinni, ale no nie jestem policjantką, nie wstawiam mandatów, nie aresztuję nikogo, ale no to przynajmniej, skoro tak uważam, to ja tego nie robię, ale z tych, co z moją lepiej, to oczywiście.
A ciebie, Ania, co śmieszy?
O rany, mnie ciągle coś śmieszy.
Zanim zrobimy wędrówkę do szpitala, bo tam zamierzam jeszcze wylądować w tej rozmowie.
Ja to w ogóle mam takie wrażenie, że się rozsmakowuję w tym śmiechu, że pamiętam taki moment, jak byłam malutka, że widziałam, że ludzie coś, że mi wujek coś takiego mówi i wszyscy się śmieją, a ja nie bardzo rozumiałam dlaczego i o co chodzi i czy to jest fajne. I pamiętam, że ja się uczyłam rozumieć to i jakoś tak się nauczyłam, że to bardzo polubiłam. I w ogóle jakoś zabawa jest tutaj dla mnie istotna, że ten humor, on wynika z takiej, to się mądrze nazywa...
Zapomniałam,
jak się... bo jest ta postawa poważna, teliczna i ta druga nie antyteliczna, nieistotna.
Autoteliczna.
Taka właśnie zabawowa. I co? I nic. I ważne, dla mnie jest bardzo istotne ta możliwość zabawy, tak? Mm-hmm. Czy się bawimy konceptami, czy się bawimy ciałem, czy się bawimy czymś.
Wiem, chodzi o taką potrzebę, która niczemu innemu nie służy, tylko zabawie, o tym mówisz.
Tak.
Zabawa dla zabawy.
I to w ogóle mam wrażenie, że ja czasem się ładuję w dziwne sytuacje, ponieważ coś palne, bo mnie to po prostu bawi. Aha. I potem się okazuje, że to nie było zbyt mądre, ani jakieś, że jest trochę dziwne.
Ani śmieszne? Dla kogoś?
Tak, czasami dla mnie jest śmieszne, a dla kogoś nie. Że jest po prostu dziwne, bo nie, po prostu ktoś nie łapie. I na przykład też na początku mojej drogi klaunowej to się ze mnie koledzy śmiali, że ja takie skomplikowane. Zresztą mój klaun nazywa się Filozofina, zaakceptowałam to.
W klinice Budzik, prostu... tak? Od razu zaczynałaś?
Tak, też, między innymi, bo do Centrum Zdrowia Dziecka chodzimy i tak. W klinice Budzik jesteśmy raz w tygodniu, więc też tam. I po prostu ja zawsze miałam jakieś takie trudne słowa, mi przychodziły do głowy. Jakoś tak to funkcjonowało. I to też mi pomogło zaakceptować, że mój mózg tak funkcjonuje. Takie mi rzeczy podsuwa i mnie to bawi. I co najlepsze, niektórych też to bawi. I to jest super odkrycie, nie? A ostatnio, przepraszam, bo tak zapytałaś, ja przypomniałam, co mnie ostatnio rozbawiło. Zamówiłyśmy z moją córką sobie jedzenie z knajpki, którą znamy, lubimy i tak dalej. Ona zamówiła to, co zawsze. Ja zamówiłam miskę mięsną, lunchową. Wyglądało to tak, że tam będzie zielono, dużo liści, wiecie, jakaś taka wschodnia rzecz. No fantastycznie, zamówiłam to. I przyjeżdża coś takiego, co jest takim białym ryżem, na tym kilka takich cieniutkich pasków różowego kurczaka, trzy różdżki kalafiora i jeden taki paseczek marchewki. Ja byłam tak rozczarowana i postanowiłam zadzwonić i podzielić się swoim rozczarowaniem z restauracją, więc zadzwoniłam. Jeden pan w ogóle nie rozumiał, o co mi chodzi, przekazał telefon menadżerce. Ja mówię, że jest taka niekompatybilność i ona mówi, no ale nie ma zdjęć na stronie. Ja mówię, zaraz, ale przecież ja przed chwilą zamawiałam, widziałam to zdjęcie, jak to nie ma. I to była rozmowa, którą ja bardzo spokojnie przeprowadziłam. Mi po prostu zależało żeby się podzielić tym, ale pani w ogóle nie chciała tego przyjąć. I w końcu mówi tak. I to i po prostu potem żeśmy chyba się chichotały z 15 minut, bo ona mówi tak. No dobrze, ja rozumiem, że tam, że pani jest niezadowolona. To następnym razem, jak pani zadzwoni, to proszę mi podać nazwisko, to dostanie pani tą miskę za darmo. Ja mówię, ale wie pani, mi to nie smakowało, ja bym nie chciała tego drugi raz jeść. I ona mówi, no tak, to ja zanotuję pani nazwisko i pani dostanie tą miskę za darmo. No właśnie, no to
i takie nie... rzeczy cię śmieszą, mówię.
Na przykład, tak, to mnie bardzo po prostu...
To jest bardzo inspirujące. Ja już wezmę od ciebie teraz tą zabawę, bo taki mój główny świat to jest świat improwizacji, więc na przykład taka historia to jest od razu do grania i my jesteśmy wtedy w środku tej restauracji, wszędzie jest twoje nazwisko, po prostu wszędzie dzwoni baba, to nie baba, już nie dzwoniła baba. Ale ta zabawa to jest w ogóle kluczowa rzecz, bo właśnie improwizacja, która teraz jest używana głównie tak scenicznie przez komików i komiczki, ale na początku, prawie 100 lat temu, to ona była wykorzystywana do tego, żeby osoby w kryzysie przez chwilę w takich w ogóle jakichś różnych lokalnych ośrodkach w Ameryce, w Chicago, mogły zapomnieć o tym, w jakim są miejscu i wyabstrahować to. I nie po to właśnie, że dzisiaj się spotykamy na szkoleniu, jak właśnie wyjść z bezrobocia i w siedmiu krokach, tylko jak w ogóle sobie przypomnieć, że jesteś człowiekiem, że teraz jesteś bezrobotna, a teraz masz cukrzycę, a teraz masz chorą nerkę, ale oprócz tego jesteś człowiekiem i masz po prostu prawo czasami się też, nawet nie czasami, to powinno być w ogóle jakby jak najczęstsze. Oczywiście też kompatybilne z tym, ile mamy siły i w ogóle co robimy w ciągu dnia. Człowiek ma prawo do zabawy i to prawo jest mu odbierane z jakiegoś kosmicznego, nie wiadomo w ogóle dlaczego jest mu odbierane, ale jest taka sytuacja, taką mam metaforę często, jak jest się w szkole, bo to był ostatni moment, kiedy się siedziało w jakiejś takiej, albo to byłyście wy, albo zawsze był taki jakaś taka grupa takich chłopaków, że oni nie byli wredni i w ogóle nikogo nie męczyli, oni sobie siedzieli w ostatnich ławkach, rysowali sobie jakieś dziwne rzeczy w zeszytach, nie wyglądali najlepiej ogólnie. To taki trudny moment w życiu młodego mężczyzny, ale mieli kurde sami taki kosmiczny lot i mieli taki fan, że możesz 7 godzin być z kolegą i napierdalać w ogóle jakieś kocopoły i się bawić tak, jak dziki i nikt nie wie, o co wam chodzi i o to chodzi, że po prostu... I tak samo jest z improwizacją, jak się chodzi na warsztaty impro, można się wiele rzeczy nauczyć, wziąć sobie to do pracy, ale są to takie warsztaty, że jak cię inni zapytają, no dobra Ania, ale to po co ty tam chodzisz? Po nic. Po prostu po to, żeby się dobrze bawić i być z fajnymi ludźmi przez 2 godziny, bo prowadzę dorosłe życie, jest inflacja, mieszkam w Polsce, płacę podatki i w ogóle mam jakby cała lista rzeczy dorosłych. Jestem mamą, czymś tam, kimś tam. A czasami mogę się po prostu powygłupiać i udawać, że jestem niedźwiedziem i się turlać pod stołem, no.
Mm-hmm. No. Dorosłym. Jestem dorosłym.
Jestem dorosłym, tak. Mm,
i to chyba jest to. Jestem dorosłym, właśnie, więc wyrosłem z zabawy. A jestem chory, to jestem podwójnie dorosły, nie
tak,
wiem.
Tak, nie, to już smutna zabawa, to jest piłką lekarską.
Tak, myślę, że moja babcia tam gdzieś to właśnie mówi. Pamiętam, jak gdzieś taką rozmowę, myśmy się bawili z moim bratem, jakieś klocki Lego, ja miałam 8 lat. I ona mówi tak, no kiedy ty się przestaniesz wreszcie bawić, no zrób coś. A ja byłam tak bezbrzeżnie zdziwiona, dlaczego ja mam się przestać bawić. I powiedziała mi, nigdy babciu. I po prostu mam takie poczucie, że dotrzymałam sobie danego słowa i to jest w ogóle ekstra. Jak przeczytałam jeszcze u Winnicotta, że on mówi o tym, że to jest w ogóle zabawa, umiejętność zabawy to jest podstawowa umiejętność na przykład w pracy terapeutycznej. On dokładnie pisze słowo w słowo, ja to uwielbiam, że terapeuta, który nie umie się bawić, nie ma poczucia humoru, to jest terapeuta, który nie umie pracować, nie jest zdolny do pracy, a pacjent, który nie umie się bawić, to jest pacjent, który nie jest zdolny do tego, żeby się zmienić w procesie psychoterapii, ponieważ jest potrzebna ta umiejętność, ta jakaś podstawowe, nie wiem, bawienie się tymi ideami, ta ciekawość, to chęć do sprawdzania, a jak to można inaczej zobaczyć, to jest po prostu jakaś w ogóle podstawa i myślę, że dlatego w tym getcie też między innymi oni się chcieli tych komedii, ponieważ to jest też takie witalizujące, nie? To jest taka po prostu życiodajna siła, energia w tym jest jakaś. Tak.
Ale fajne rzeczy mówicie.
Mam jeszcze 10 minut.
Dawaj szybciej mówimy, trzeba po prostu przyspieszyć mówienie, bo inaczej nie zdążymy.
Chciałaś, Ania, do szpitala zajrzeć.
Do szpitala, zajrzymy jeszcze tam do tego szpitala. Ja właściwie nie wiem, miałabym takie pytanie do tego szpitala. Miałabym kilka pytań. Jedno pytanie...
A szpital ci odpowie.
A szpital mi odpowie zaraz, mam nadzieję. Jedno mam takie pytanie, jak to w ogóle... ten humor się wprowadza w takiej sytuacji, kiedy jest bardzo, no wiecie, kiedy jest tak, bo my żyjemy ze swoją, ty masz już 10 lat stażu, ja tam jeszcze więcej, oswoiłyśmy się, a jest ten moment, kiedy na przykład rodzic się dowiaduje, że jego dziecko jest bardzo chore i wtedy wchodzicie wy na salę w strojach klaunów, tak? Że to jest to, albo dziecko jedzie na operację i wy przy tym dziecku wjeżdżacie na operację. To są... Jak ten humor się wprowadza wtedy? Czy można w ogóle? Czy to ich bawi? Kogoś to
tak,
bawi?
Tak, tak. Oczywiście są momenty, kiedy po prostu my też... Po pierwsze humor tam wprowadzamy delikatnie, czy po trochu i posprawdzamy, jakby bierze to człowiek, czy tego nie bierze. No bo trzeba dać człowiekowi to, czego on potrzebuje. Jeżeli to nie jest to, czego on potrzebuje. Jeżeli potrzebuje, nie wiem, teraz płakać i być sam ze sobą, to jest okej. Jeżeli wchodzimy, nie wiem, na onkologii do dzieciaka i on leży na łóżku i czasem my wchodzimy i on tak podnosi głowę i widać, że ma ochotę. Nawet jak nie ma siły, ma ochotę na jakiś rodzaj zabawy, interakcji. A czasami mówi, nie, ja nie mam siły, po prostu idźcie, nie? I najlepsze, co możemy zrobić, to po prostu uszanować. Powiedzieć, okej, to nas tu nie ma. Jasne, znikamy i robimy jakąś, może próbujemy jakąś humorystyczną akcję ze znikaniem wymyśleć. I na bloku operacyjnym no jest podobnie, ale tamten humor bardzo pomaga i często i rodzice, i dzieci się tego łapią. Podstawą jest to, żeby nie ściemniać, że jakby nie robimy takiego czegoś, że wow, to teraz będzie tak fajnie, tylko raczej przychodzimy i tak trochę próbujemy pogadać o tym, co się dzieje w humorystyczny sposób. Nie wiem, na przykład mamy takie swoje procedury specjalne. Każdy z nas jest jakimś tam lekarzem albo pielęgniarką, ja akurat jestem salową i mamy swoje możliwości, nie wiem, wyciągam, mamy tam różne takie dziwne akcesoria, którymi możemy dokonać śmiesznych procedur. Ale albo na przykład wymyślamy, pytamy, no dobra, to wiesz, że teraz to jest klinika snu i teraz będziesz spała, no tylko pytanie, co chcesz, żeby ci się przyśniło, nie? I to już jest takie zaproszenie do zabawy i na przykład na bloku operacyjnym to jest tak ekstra, że tam jest fenomenalny personel, który od razu to łapie. Oni już to mieli trochę i biorą to od nas i można z nimi pogadać i oni sami ciągną te historie. Często się zdarza, że po prostu ten anestezjolog bierze to dziecko na ręce i je niesie po prostu do sali i potem z nim dalej gada. Mówi, a zobacz, ile tu jest komputerów, nie? Coś tam, żeby to dziecko zająć, żeby ono nie myślało o tym strachu, bo oczywiście to jest straszne miejsce, to jest trudne, że ono jest oddzielone od rodzica, więc ten humor, on czasami ma koić, czasami ma tylko zmienić temat, czasami można się śmiać razem, a czasami tylko gramy na ukulele i po prostu tyle można zrobić. To też jest okej. Czasami taka relacja, którą się nawiąże. No, mi się zdarzyło nawiązać relację z takim chłopcem, który był z Ukrainy na tym bloku operacyjnym i akurat tak było, że jakoś tak fajnie to się zrobiło. Najpierw ta mama mówiła, że może nie, a potem już żeśmy pogadały i on jakoś dobrze zareagował na moje świnki, szczotki klozetowe, które wszędzie ze sobą noszę i było okej. I poszliśmy ja go odprowadziłam, my tam możemy iść za tą czerwoną linię aż na salę operacyjną, towarzyszymy dziecku. No i ja tam grałam na ukulele. Nie jestem jakimś wirtuozem, ale umiem trochę zagrać. No i grałam, łapałam z nim kontakt wzrokowy. I słuchajcie, okazało się, że na tej sali operacyjnej, że on musi poczekać. Że po pierwsze najpierw będzie USG, a nie mają tam czegoś. I ktoś poleciał i to trwało chyba 15 minut. A on był golusieńki, wiecie, pod taką kołderką. Sam jeden po prostu na tej sali pełnej obcych ludzi i aparatury. I tam też nie było wielkiego miejsca, żeby coś nie wiadomo co robić, więc ja tam stałam, grałam na tym ukulele i patrzyłam się na niego łapaliśmy kontakt wzrokowy. I tyle. I potem tam jeszcze rozmawiałam z panią anestezjolog później, z panią doktor i mówię, przepraszam, jeżeli coś tam, nie wiem, zajęłam wam za dużo miejsca, no jakoś tak staramy się delikatnie wchodzić. I ona mówi, nie, no właśnie ewidentnie on był spokojniejszy, nie? Bo byłaś. To było takie małe, ale myślę, że takie właśnie...
No małe, ale pewnie chłopiec sensowne, będzie całe życie to wspominał. Ten moment.
No mam nadzieję, że będzie miał lepsze wspomnienia niż moja córka, która po prostu jak wyszła po wycięciu migdałka, powiedziała, nigdy mnie nie pytajcie, jak tam było, nie?
Dziewczyny, może tak...
Przepraszam, powiedziałam sobie, że twoja córka ma wycinany migdałek i ty wtedy wbijasz tam do ten... No i mamo, nie wiem, on tylko wycinany migdałek, a tam na okularach i ten...
Teraz by tak było, bo najgorsze, co ona mi może powiedzieć, ona już ma 15 lat, mówi, mamo, nie klaunuj. Ja mówię wtedy, nie, dobra, sorry.
Nie? A tylko masz takie...
Jak smutny nosek.
Tak,
na kieszeni.
Ten nosek tak upada tak i turla się po ziemi. Wypada z mieszkania. No.
I z niego płynie taka łezka. Do rynsztoka spływa. Tak, tak by było.
Bo mi się rodzą pytania jeszcze. Rodzą mi się cały czas pytania, których nie miałam na początku.
Może drugi odcinek będzie.
Ale czekajcie, ja was tak po szybko nie wypuszczę. Mamy jeszcze 3 minuty do pełnej godziny rozmowy. Czy można w chorobie, jakby, czy można jakoś pielęgnować w sobie poczucie humoru? Powiedzmy, że dostaję, że mam słabe poczucie humoru i dostaję diagnozę. W jaką sytuację? Czy można to w sobie pielęgnować? I jak?
O, to jest bardzo ciekawa kwestia. Ciekawe punkt widzenia, bo też kurczę. No to, i ty, Ania, też dużo o tym mówiłaś, pamiętam, jak się widziałyśmy na TEDxie, bo jest takie, niektórzy się rodzą z chorobą, niektórzy ją dostają w trakcie swojego życia i byłaś sobie jakimś człowiekiem, o jakimś charakterze w czasie swojego życia i oczywiście też dzięki chorobie w ogóle, to jest ten plus chorób. Ogólnie ja nie jestem fanką chorób, nie uważam, że to jest jakaś super akcja być chorym, ale też naprawdę dużo można zmienić dzięki temu, jesteś taka zmotywowana, dobra, to może jest mało czasu, może coś tam. Ale jeżeli na przykład człowiek w ogóle taki średnio miał poczucie humoru i miał jakiś konkretny charakter, to dlaczego z jakiej paki nagle, bo będzie miał teraz chorą wątrobę, przewlekłe zapalenie czegoś, odpadnie mu oko, to dlaczego ma się teraz śmiać, no nie? Jeżeli do tej pory wcześniej nie cieszył się specjalnie, to nie wydaje mi się, że choroba jest jakimś super prezentem. A super, teraz nie widzę, ale boki zrywać. No raczej tak chyba nie jest. Więc nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, jak kogoś, kto jest chory, jak mu pielęgnować poczucie humoru. Myślę, że to ten żart jest jednym z elementów, fajnie jest i bardzo w ogóle poruszyło mnie teraz to, co mówiłaś o tym, jak pracujecie, że jak stałaś obok tego chłopca, który tam sobie leżał pod kołdrą, to nie było tak, że ty tam wtedy wiesz, 1000 rzeczy, tutaj chusteczki, piesek z balonów, coś tam, tylko że jest po prostu człowiek z tobą i że nie jesteś sam, więc jakbym miała komukolwiek, kto jest chory, coś pielęgnować, to żeby, bo jak jesteś chora, to jesteś, czujesz się często bardzo samotna. Na twojej przyjaciół mówią, tak, wiem jak to jest, gówno wiecie, nic nie wiecie i to nie jest wasza wina, po prostu nie wiecie jak to jest. I to ty jesteś z tą chorobą, jeszcze w ogóle super jak masz przyjaciół, są ludzie, którzy nie mają przyjaciół z różnych względów, więc najpierw taka obecność, a potem w tej obecności może się wytworzyć ta atmosfera zabawy, humorku, pojawi się jakiś mały doktor Dubczak, ktoś wyjmie ukulele, a ktoś coś tam wyjmie szachy, ale nie każdy będzie się po prostu śmiał w opór, no. Tak, to jest moja odpowiedź.
Ja z kolei miałam zupełnie z innej paki. Inna szufladka mi się otworzyła, że jakby to jest też ta gałąź psychologii, którą ja bardzo cenię, ta pozytywna psychologia, która właśnie mówi o tym, że można pielęgnować generalnie, można pielęgnować różne pozytywne cechy. I humor też można rozwijać, można go ćwiczyć. Oczywiście, jeżeli człowiek widzi taki potencjał, nie? Jak zasmakuje, jak mu to pomaga, jak jakoś to działa, to wtedy może to jak najbardziej w sobie rozwijać. Ale na pewno nie na siłę. Nie da się kogoś zmusić do poczucia humoru.
Tak. Agnieszka, powiedziałaś, że humor się rodzi, jakby, że jest ta przestrzeń na ten humor. Mhm. Pojawia się, że najpierw jest obecność, a potem jest humor. Ja myślę też, że przestrzenią na humor jest dystans do samego siebie i że to można i warto pielęgnować, bo na tym też się rodzi humor i rozwija. I wybiła godzina. Równa.
Tyle do powiedzenia.
No weź, no nie kończmy.
Kończmy.
Poprosimy na wszystkich, którzy posłuchają tego podcastu, żeby pisali maile i listy z żądaniami, żebyśmy jeszcze mogli przyjść. Więc...
Tak, błagajcie.
Agnieszka Matan.
To ja, dziękuję.
Ania Olejnik.
Dziękuję.
Ania Harko, również dziękuję.
To już koniec odcinka. Dziękuję, że byłaś dzisiaj z nami. Więcej informacji o zdrowiu i chorobie znajdziesz w portalu Hello Zdrowie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Jak chorować i nie zwariować. Ania Harko.